Współczesny świat i wszelkie zmiany, jakie w nim aktualnie zachodzą, sprawiają, że dziedzina psychoterapii, która zajmuje się leczeniem młodzieży, rozwija się coraz szybciej. Można się zastanawiać, czy to dobry objaw, czy fakt pojawienia się młodych ludzi w gabinetach psychoterapeutycznych to nasza dojrzałość społeczna, czy może jednak spadek odporności grupowej. A może po prostu więcej młodych ludzi przyznaje się do tego i podejmuje jakieś działania mające na celu znalezienie pomocy i możliwych rozwiązań. Jeśli młody człowiek otwiera się i szuka pomocy zamiast zamykać się w sobie bądź przejawiać inne zachowania autodestrukcyjne, to jest to zdecydowanie pozytywny objaw, którego pod żadnym pozorem nie można lekceważyć. Gabinety szkolne psychologów są niemal cały czas oblegane, pod warunkiem oczywiście, że są w tych szkołach. Jaka powinna być zatem rola psychoterapeuty we współczesnym świecie, w naszym codziennym życiu? Porozmawiamy o tym w studiu Sylwia Roszkiewicz, psycholożka, terapeutka zajęciowa i środowiskowa, współtwórczyni zespołu leczenia środowiskowego Kliniki Psychiatrii. Dobry wieczór.
Witam Państwa serdecznie. Tylko małe sprostowanie. Ja nie jestem psychologiem, natomiast jestem terapeutą współtworzącym zespół leczenia środowiskowego w Klinice Psychiatrii.
No to już wiemy. Potem pani Anna Borkowska-Makarewicz, psychoterapeutka, Zachodniopomorski Instytut Psychoterapii.
Dobry wieczór.
Agnieszka Chybowska-Sandecka, psycholożka kliniczna, psychoterapeutka, Zachodniopomorski Instytut Psychoterapii.
Dobry wieczór.
Mam takie wrażenie, ale oczywiście, proszę Państwa, to nasze celowe działanie, że Instytut Psychoterapii chętnie tutaj dzisiaj z nami porozmawia i przyszedł do nas, dlatego że to ważny także dla nich temat. Doktor Roman Szałachowicz, psycholog, psychoterapeuta Szałachowski, przepraszam, Uniwersytet Szczeciński. Dobry wieczór. I doktor Ryszard Kamiński, psycholog kliniczny, psychoterapeuta, także Zachodniopomorski Instytut Psychoterapii.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór. I ja tylko na początku, bo dzisiaj chcielibyśmy powiedzieć, jak psychoterapeuci, jaką rolę powinni odgrywać w życiu młodych ludzi, bo oczywiście w społecznym, no to myślę, że to się też potem rozszerzy, ale na początku troszkę statystyki. Ponad 52% dzieci i młodzieży przyznaje się, że brakuje im motywacji do takiej zwykłej codzienności. 61% ma kłopoty w nauce, 36% czuje się samotnych, 37% ma problemy ze snem, 32% uważa, że źle wygląda, 42% mówi, że ich w najbliższym otoczeniu ktoś mówi, że chce sobie odebrać życie albo sobie już próbował to zrobić. Lekarze mówią, że depresja dzieci i młodzieży to główny problem młodych ludzi, nawet u 9-latków. Ten wzrost w ostatnich latach jest naprawdę duży. Zatem powiedziałabym, że w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat na pewno rola psychoterapeuty bardzo się zmieniła. Przede wszystkim dlatego, że my w Polsce, no ja chciałabym mówić o Polsce, wreszcie zaczynamy sięgać do psychoterapeutów, zaczynamy z nimi chcieć rozmawiać. Prawda to czy fałsz? Proszę, gdybyśmy mogli, to może bym zaczęła od pani Sylwii. Jak to jest?
Ja myślę, że zrobiliśmy bardzo duży krok do przodu, pozbywając się takiego poczucia strachu przed stygmatyzacją.
I wstydu.
Nie da się ukryć, że młodzi ludzie w obecnej jakby dobie ogromnego wpływu social mediów bardzo często ukrywają swoje prawdziwe uczucia i emocje, dusząc to wszystko w sobie, bojąc się właśnie przed tym, tą stygmatyzacją, piętnem i jakby coraz większa profilaktyka, coraz szersze jakby gremium osób mówiących o konieczności jakby podejmowania tematu, nawet przez media społecznościowe, myślę, że jest na bardzo duży plus dla młodzieży.
Chociaż myślę, że tak naprawdę oni dość wcześnie zaczynają te problemy psychiczne mieć. Myślę, że nasze dzieciństwo, no na pewno moje, to te problemy przychodziły bardziej z dojrzewaniem. A dzisiaj już nawet się mówi o kilkulatkach, że mają problemy z własną tożsamością, znaczy taką akceptacją siebie. To rzeczywiście być może nawet te media też tak trochę na tych najmłodszych wpływają. A może to jest też tak, tu patrzę na panią Annę, że może to jest też tak, że z jednej strony oczywiście idziemy, jakby chcemy z nimi rozmawiać, ale z drugiej strony może nie mieliśmy do nich dostępu i dlatego nie chodziło się do psychologa szkolnego, do pedagoga szkolnego.
Może nie mieliśmy dostępu, może nie mieliśmy doświadczenia, że to działa, że to jest skuteczne. Może nie czuliśmy, albo nie identyfikowaliśmy takiej potrzeby. Bo może ją czuliśmy, ale jej nie identyfikowaliśmy.
Albo nie widzieliśmy, że to akurat...
Nie potrafiliśmy jej nazwać, że to właśnie o to chodzi na przykład. Nie? Mhm.
A czy dzisiaj nie zaczynamy też... Ja przepraszam za nim, bo tak próbuję znaleźć ten złoty środek. Czy trochę nie przesadzamy, że może to w drugą stronę być też takie niebezpieczne? Nie wiem, jak państwo mają dużo pracy. Podejrzewam, że dużo.
No, bardzo dużo mamy pracy. Bardzo dużo mamy pracy, jeśli chodzi... Znaczy, ja akurat pracuję z dorosłymi, prowadzę z panią Anią grupę dla dzieci i młodzieży terapeutyczną. Ale też tak sobie myślę, że a propos tego zapotrzebowania na psychologów wśród młodzieży, to jest z jednej strony, można powiedzieć tak, że rzeczywiście jakoś się odczarował ten trochę zawód psychoterapeuty, ale z drugiej strony, jak tak posłuchamy na przykład naszej młodzieży, no to jest dosyć modne mieć depresję i dosyć modne jest chodzenie do psychologa, więc jakby są takie dwie skrajności, że z jednej strony gdzieś w tym wszystkim gubimy, rzeczywiście gubią się być może pacjenci, którzy naprawdę, młodzi ludzie,
potrzebują pomocy,
którzy naprawdę potrzebują pomocy, a z drugiej strony inni mogą wykorzystywać ten sam fakt tego, że jestem nieudolny, jakoś nie mam motywacji albo nie chce mi się do tego, żeby jakoś się, nie wiem, trochę wyeksponować, być inny, bardziej taki wyjątkowy.
Ale to też tak może być, że ja tak uważam, że być może właśnie ta moda sprawia, że to jest po prostu drugi koniec tej samej osi i że to jest również problem, bo może się bierze stąd, że jesteśmy bardzo dobrze zintegrowani z innymi, a bardzo słabo zintegrowani z sobą i poszukujemy odpowiedzi, przeglądamy się w oczach innych, bo nie umiemy sami ocenić tego. I to, co nastolatek umiał, potrafił i rozumiał jakieś 20 lat temu, to być może dzisiaj staje się za mało albo jakoś nieadekwatne i poszukuje więcej, bo od wczesnego dzieciństwa jest bombardowane różnymi treściami właśnie w tych różnych social mediach na temat tego, jak powinien czuć, jak powinien przeżywać, czego nie powinien przeżywać, a co powinien przeżywać.
Ja mam też trochę wrażenie, że ponieważ świat się tak bardzo zmienia, to jakby ten system wartości i co powinno być systemem wartości, on się też przesuwa. Kiedyś to było bardzo proste. Nie chcę oczywiście też spłycać, bo to znaczy, że myśmy mieli tylko raj, a nasze dzieci już niekoniecznie. No to było oczywiście różnie, przecież wiemy doskonale, ale kiedyś mam wrażenie, że więcej tego takiego wsparcia było w rodzinie. Nie ukrywam też, że trochę w kościele to jednak... Te grupy, być może tak dalej jest. Ja tego też nie wiem, ale dzisiaj po tych różnych skandalach w kościele to trochę trudniej te zaufanie tam znaleźć. W szkole było też większe wsparcie między młodymi ludźmi. Jednak dlatego powiedziałam na początku, że mam takie wrażenie, że to, że dziecko przestało siebie akceptować, dopiero jak wchodziło, no jak zaczynało dojrzewać. Przedtem po prostu nie wiem, byłem taki, jaki byłem, rzadko się zauważało, no chyba, że jakaś było się w ekstremalnej grupie, ale ja pamiętam nasze podwórka, kiedy po prostu wszystkie
harcerstwo,
wszystkie dzieci byliśmy razem i to, czy ktoś był chudy, gruby, to nie miało naprawdę żadnego znaczenia, to dopiero jak się zaczynało dojrzewać, to zaczęło mieć znaczenie, więc może tu gdzieś są...
Ale ja to bardzo wiążę z tym kryzysem zarządzania informacją, z tym, że po prostu ilość tej informacji, która dzisiaj docieka do młodego człowieka, jaki on powinien być, a jaki nie powinien być, no nie jest możliwa do poradzenia sobie z nią. I nie ma takiej zdolności...
Dorośli sobie nie radzimy z tym.
No właśnie. I nie ma takiej zdolności, ani takich narzędzi, w których można byłoby tą informacją sprawnie zarządzić. I obarczony jak gdyby tysiącem zewnętrznych oczekiwań młody człowiek nie słyszy sam siebie.
Dokładnie. A poza tym ja też myślę sobie tak, że my jako psychoterapeuci zawsze stajemy przed takim dylematem, ponieważ tak jak pani mówiła o tych normach. Dzisiaj właściwie nie wiadomo, co jest normą, a co jest patologią. To jest tak bardzo, jakby to się tak przemija i jest, tak się jakby przewija.
Tak, przesuwają się.
I szukanie właściwie tej normy właściwie staje się trochę taką indywidualną sprawą dla każdego pacjenta.
To w takim razie, jaką państwo widzą dla siebie rolę we współczesnym świecie i w tej naszej rzeczywistości? Rzeczywiście myśmy się tu spotykali parę miesięcy temu, mówiliśmy o wielkim kryzysie młodych ludzi. Mam wrażenie, że przez to, że tyle razy i my tutaj w studiu, i w telewizji, i w gazetach, że wszyscy o tym mówią, no wiemy, że ten problem jest, że trochę jednak mimo wszystko zrobiliśmy mały krok do przodu, że to nie jest tak, że ciągle stoimy w miejscu. Nie wiem, jak to się przekłada oczywiście na pacjentów, ale te, myślę, że już jesteśmy trochę krok dalej. Ale jak państwo widzą swoją rolę, bo ja też nie chciałabym, żeby było tak, że my mamy coraz większe wymagania wobec was, a was ani nie przybywa, bo to nie jest tak, że dzisiaj powiemy, że jest problem, a jutro się grono psychologów, pedagogów bardzo poszerzy. To jest 5 lat studiów, to nie jest takie łatwe, tak? To jest jeszcze jakaś...
Na konferencji, którą organizujemy, będzie taki wykład Rola psychoterapeuty we współczesnym świecie i będzie go prowadził obecny z nami dr Kamiński. Może dr uchyli wam tajemnicę.
No bo musi pan sobie na to pytanie wcześniej odpowiedzieć.
No staram się, co nie jest proste, ale ja bym się trochę cofnął a propos tejże wypowiedzi, skąd taka moda, zapotrzebowanie. Ja sobie myślę, że zapotrzebowanie i ten kryzys, o którym pani mówi, właściwie nie jest niczym nowym. Trzeba pamiętać o tym, że społeczeństwo poszukuje odpowiedzi na drążące społeczeństwo z takiego aspektu socjologicznego pytanie, kto dzisiaj może pomóc człowiekowi, który od zawsze potrzebował drugiego człowieka? No jak sama pani redaktor powiedziała, wcześniej taką instytucją było rodzicielstwo, byli druhowie, było harcerstwo, ksiądz, kapłaństwo, duchowieństwo, autorytety.
Świat był trochę bardziej, wydaje się, poukładany.
No, można byłoby to tak rzec, ale różnica polega też na tym, że wcześniej ludzie młodzi, w cudzysłowie, jakby w tym aspekcie takim społecznym, socjologicznym, później dojrzewali. Do lat 20 bawił się w piaskownicy. Nie wiedział, kim jeszcze będzie, nie przewidywał swojej przyszłości, nie wiedział, ile będzie zarabiał, z kim będzie się żenił, jakie skończy studia. Po prostu była trochę dłuższy okres zabawy. Dzisiaj niestety i w czasie tej zabawy dzieci rywalizowały ze sobą, ocierały się o siebie, w tym dobrym tego słowa znaczeniu, różnicowały te granice, co ja mogę komu, kto co mi może. I można by powiedzieć, że działo się to w sposób naturalny. Dzisiaj z uwagi na taką ekspansję, to co mówimy, że świat się zrobił taką wielką wioską, wszyscy o wszystkich wiedzą, nastąpiła zdecydowanie szybciej eskalacja rywalizacji i swojego znalezienia się w pozycji wobec innych członków tego stada. Stąd też walka o pozycję jest zdecydowanie przesunięta ku wcześniejszemu swojemu rozwojowi, gdzie równocześnie dojrzałość niestety nie zdążyła się jeszcze zaistnieć. Stąd małe dzieci są diagnozowane. Wcześniej specjalnie nikt się tym nie zajmował. Małe dzieci w tej rywalizacji przegrywają. Wcześniej się specjalnie tym nikt nie interesował. Owszem, jeśli nawet się nie ogarnął, no to musiał sobie jakoś poradzić. Nikt nie interweniował. Ani rodzice, ani szkoła. Te dzieci między sobą musiały znaleźć swoje miejsce. Dzisiaj wszyscy starają się tym dzieciom w tym miejscu pomóc je określić, co sprawia, że z jednej strony właśnie psychologowie podejmują tą inicjatywę, diagnozują, ale z drugiej strony w ten sposób jeszcze bardziej wchodzą w taką sytuację, że te dzieci się wręcz uzależniają od tego, żeby oni mi powiedzieli, co ja mam robić, co ja mam czuć, jakim mam być, gdzie mam jakie studia skończyć, ile mam zarabiać. Oni mają mi powiedzieć, a czasu na cierpliwość, że zdążysz, jeszcze jest dużo czasu, jeszcze zobaczysz, nie ten czas, już nie ma. I to jest patologią dzisiejszych czasów, że nie ma czasu na to, żeby na chwilę się zatrzymać, że rodzic powie, dobra, pójdziesz na studia te, najwyżej nie wyjdzie, zrobisz coś innego. Podejmiesz takie działania, nie wyjdzie, to zmienisz. Nie, dzisiaj musi być jeden strzał, ale na pewno celny we wszystkim. Dobrze wyjść za mąż, dobrze zrobić studia, właściwie wybrać zawód, dobrze zarobić i szybko umrzeć. No już na nic nie będzie czasu.
Ale pan doktor nam tutaj diagnozę postawił, a myślę, że my nie chcemy w takim świecie żyć.
No, tak jest.
Nie chcemy naszym dzieciom takiego fundować.
Teraz kto wozi te wszystkie dzieci dzisiaj? Kto dzieci wszystkie wozi? To jedno dziecko wożą na piłkę, na balet, na śpiewanie, na rysowanie, na gimnastykę, na akrobatykę i jeszcze może do kościoła.
Że tak na mnie nie patrzeć, bo ja też tak oczywiście mój syn jest dorosły, ale...
Woże.
Woziłam. Nie, rodzice są dzisiaj dorosły.
Dzisiaj rodzice pełnią rolę szoferów, niekoniecznie rodziców. Mm.
Tu dotykamy, myślę, takiej ciekawej rzeczy. Badania gdzieś lata 80. wcześniej mówiły nam o typie rodzicielstwa dominującego, które byśmy mogli nazwać władczym. Czyli dziecko jest, tak jak tu doktor Kamiński wspominał, dzieci troszkę zostawione, żeby przeżywać, doświadczać, ale władcze z perspektywy jakby tych relacji. A dzisiaj mówimy, dominuje postawa nadopieki, czyli właśnie to odwożenie. Bycie bardzo interweniującym szybko. W związku z tym też jest pogląd trochę odwrotny też do tego, co...
interweniującym tak szybko? Bo rodzice się boją, że się okaże, tak, ale że wychowali dziecko dlatego, nieporadne.
Tak, dlatego mówimy o tej nadopiece, czyli z jednej strony można powiedzieć, że dzisiaj dzieci w jakimś aspekcie szybciej dojrzewają, ale w drugim no mamy ludzi 30 i więcej letnich, którzy są zależni od rodziców, czy gdzieś są bezradni.
Dojrzewają? Czy one szybciej znajdują się w tej rzeczywistości, w której de facto niedojrzale funkcjonują, bo nie są samodzielni?
Tak,
i musi być ten rodzic, musi być opiekun, musi być psycholog, że mi powie, co jest kaman.
Tak, i to jest jakby ta rola troszeczkę, którą pani redaktor zaczęła, znaczy ten temat roli naszej. Roli, która mogłaby troszkę popchnąć, pomóc, jakby troszeczkę poustawiać te puzzle tak, żeby...
A może zatrzymać.
Żeby ten człowiek, albo zatrzymać, tak, ale na pewno nie być dyrektywnym, bo naszą rolą nie jest mówienie komuś, jak ma żyć, bo to jest odpowiedzialność tych osób, ale potowarzyszenie. Lubię takie stwierdzenie pani Krystyn Padeskiej odnośnie terapii poznawczo-behawioralnej, ale myślę, że to można by powiedzieć o innych terapiach też, że jest to ukierunkowane odkrywanie, tak? Czyli my bardziej chcemy towarzyszyć niż komuś mówić, jak ma żyć. I tutaj w sukurs temu podchodzi, znaczy można tutaj dołożyć takie pojęcie z terapii systemowych, które mówi o tym, że jeżeli jest chory jeden element, to chory jest cały system. I to czasem jest troszkę takie wrażenie, że rodzic przychodzi, oczywiście to tak mówię kolokwialnie, że przychodzi i tak jakby chciał powiedzieć, proszę mi naprawić dziecko. Nie? A my mówimy, no zobaczmy, jak system działa.
A to znaczy, że psycholog jest nieudacznikiem czy psychoterapeuta, bo skoro nie umie tego zrobić, w nawiasie czego rodzic nie zrobił przez 20 lat, a terapeuta nie zrobi w 2-3 spotkania, to znaczy, że widocznie jest słabo wykształcony.
Tak, ja też myślę sobie, że ogólnie nawet nie tylko o dzieciach mówimy, ale jeżeli mówimy na przykład o dorosłych, to co powiedział pan doktor Kamiński, myślę, że ludziom ogólnie jest tak bardzo trudno nawet w takim spotkaniu samemu ze sobą w gabinecie psychoterapeutycznym. Jest bardzo trudno przyglądać się samemu sobie i szukać odpowiedzi na własne pytania, a jednocześnie zaciekawić się własną osobą. I myślę, że to dla pacjenta jest dosyć trudne w dzisiejszych czasach. Raczej jest takie nastawienie, co zrobić, tak, żeby było szybko, że na trzecim spotkaniu właściwie już pacjenci mówią, że no tak, właściwie to jeszcze mi się nic nie polepszyło. Już bym chciał. Na przykład. Oczywiście nie będę taka skrajna, bo oczywiście są pacjenci, którzy są bardzo zmotywowani do psychoterapii, jakby gotowi też na tą pracę. Dosyć trudno, bo czasami możemy znaleźć odpowiedź, której nie chcemy wcale usłyszeć w sobie albo w ogóle jej wypowiedzieć, więc myślę, że tak, że brakuje, tak patrząc już nawet na nasze dzieci, to brakuje u rodziców też kogoś takiego, kto nauczyłby tego, żeby te dzieci same motywowały się, żeby ich tak trochę popchnąć do rozwoju, że raczej tak wyczekujemy.
A może, przepraszam bardzo, zostawić, no? Bo rozwój w ramach swojej dynamiki następuje, tak. Jest progres. Jeśli wszystko funkcjonuje, zresztą Winnicott powiedział, że wystarczy być wystarczająco dobrą matką, wystarczy stworzyć warunki i ten rozwój po prostu następuje. Nie trzeba go ani popychać, ani akcelerować, ani mu dawać dopalaczy, bo w ten sposób jeszcze bardziej patologizujemy ten rozwój, który się staje pseudo-rozwojem.
No ale dziś jest taka moda na tworzenie i kreowanie rzeczywistości, że jest bardzo trudno przestać. Wszystko musi być jakoś ulepione według pomysłu, wzoru, kreacji i jakiegoś określonego stylu. Produkt musi być.
Super.
Tak, i super albo bosko. To jest zastępcze.
Dodatkowo jeszcze też zauważalny jest taki trend, że im więcej dodatkowych zajęć, im więcej bodźców, im więcej różnych jakichś takich działań pozalekcyjnych, to tym lepiej. Tym moje dziecko będzie silniejsze, będzie bardziej odporne, będzie sobie potrafiło poradzić, tylko że to jest bardzo cienka granica.
Myślę, że my też często mówimy, że może nie będzie miało czasu na głupoty, krótko mówiąc.
Dokładnie. No nie.
Ale głupoty... Bez nich życie nie ma sensu.
Właśnie.
Głupoty muszą zaistnieć, bo kiedy mamy się czegoś nauczyć? Człowiek, każdy sportowiec doskonale wie, a życie to też jest takim formą sportu, że kiedy są upadki, kiedy są kontuzje, kiedy są urazy, wtedy najbardziej można retrospektywnie zobaczyć, co zrobiłem nie tak. Może za dużo trenowałem, może niewłaściwie, może nie w sposób należyty. To dopiero daje skłonność do refleksji. Jeśli człowiek jest w pędzie, w tej rynnie coraz szybciej, skłonności do refleksji nie ma i wówczas, no niestety, nie ma możliwości wpływu na samego siebie. Pędzimy jak stado.
Żeby ten młody człowiek miał to poczucie sprawstwa, poczucie pewnej kontroli nad swoim życiem, poczucie znaczenia, czyli tej miłości, którą, mówiąc tak górnolotnie, ale dosłownie, żeby doświadczał tego, że jest ważny dla rodziców czy dla innych osób. I potem w kontekście tego troszeczkę zostawienia, no on podejmuje życie sam. Nie musi brać tego, co mu dajemy, ale może sam je kreować.
No, ale żeby miał tą kontrolę, to my musimy tą kontrolę puścić, bo nie może być ta kontrola z dwóch stron. I to jest chyba najtrudniejsze zadanie dzisiaj dla dorosłych, żeby po prostu zgodzić się na to, żeby przestać kreować i kontrolować życie swoich dzieci, a dać im po prostu przestrzeń na to, żeby mogły jakoś w tej przestrzeni zaistnieć i zafunkcjonować po swojemu, obdarzone naszą akceptacją. No to jest wydarzenie bardzo trudne.
No, bo to tak jest. Zostajemy rodzicami, nikt nam instrukcji porządnej nie da, nie daje nam podpowiedzi, jak kiedy się zachować. Oczywiście ja żartuję, bo przecież mamy wzorce naszych własnych rodziców, a na to już też nie mamy za bardzo dużego wpływu, czy nam dali dużo wolności, czy tylko trochę. Ja oczywiście jak spoglądam, wiem, że to nie wiem jak państwo, ale ja na przykład żyłam kiedyś w kilkupokoleniowym domu. U mnie byli dziadkowie, moi rodzice i jakoś nie każdy z nas nie potrzebował pokoju osobnego i jakoś sobie daliśmy radę. Ja oczywiście nie mówię, że to jest schemat,
mówimy,
który powinien...
o bogatych więziach po prostu.
I tak, ja myślę, że to jest jakby jedno z najważniejszych rzeczy i nawet pamiętam, kiedy jeszcze moi rodzice żyli, tego mi teraz może najbardziej brakuje, że jednak te nazwijmy to obiady wspólne, kiedy było 10 osób, kiedy się wszyscy schodziliśmy, nawet jeżeli to trwało godzinę, dwie, to było coś naprawdę niezwykłego. Dzisiaj wspominamy to, nawet jeżeli to wyskakiwało nie wtedy, kiedy powinno. Te relacje rodzinne, o tym chyba mówimy cały czas, bo tak naprawdę myślę, że trochę tego nam brakuje, tego takiego zwykłego bycia ze sobą.
Ale on nadal w człowieku jest. Człowiek się nie zmienił w ciągu 50 czy 100 lat. My jesteśmy tacy sami.
Tylko... No ja myślę, że dużo dłużej jesteśmy tacy sami.
No tak na skróty mówię 100 lat, bo to się nie zmieniło, tylko co się zmieniło? Na przykład warto zobaczyć, że to pragnienie bliskości i relacji każdy ma. To się nic nie zmieniło. Ale kogo wybiera do relacji? Na przykład dzisiaj, 40 lat temu, ile było sklepów zoologicznych? Ilu było weterynarzy?
Wcześniej
nie był jeden. Na Ostrawickiej, tak, pamiętam, w latach 70-tych, 60-tych.
O, ja myślę, że nawet w 80-tych.
A dlaczego dzisiaj jest tyle weterynarzy? Dlaczego jest tyle dzisiaj sklepów dla zwierząt? Bo jest tyle zwierząt. A jaki z tego wniosek? Że ludzie wchodzą w relacje ze zwierzętami. Co nie znaczy, żeby ich nie było. Tylko mniej z innymi ludźmi. Te rodziny są coraz bardziej zatomizowane.
No bo ten kudłacz jest za każdym razem na każde nasze zawołanie i nie będzie zwracał mi uwagi.
Czyli realizujemy to pragnienie bliskości, relacji, ale z drugiej strony wobec kogo? Ja bym powiedział, może będzie to kontrowersyjne, co powiem, ale ja uważam, że chodzenie do psychoterapeuty nie ma w ogóle sensu. Bo to jest chodzenie, które może sprawić, że jest taka zadyma wywrotowa. Dlatego, że w czasach komunistycznych, kiedy pojawiały się nurty psychoanalityczne, w którym jednostka miała znaczenie, a nie komuna jako taka, to dzisiaj chodzenie do psychoterapeuty o tyle nie ma sensu, że jest w opozycji do systemów, do projektów, do korporacji, do tego wszystkiego, co w każdym miejscu i właściwie w każdej dziedzinie życia zawodowego w Polsce i nie tylko zawodowego jest systemem. System decyduje o tym, jaki ma być człowiek. System rodzinny, system zawodowy, korporacyjny, gdziekolwiek by nie było. I chodzenie na psychoterapię, która jest miejscem, w którym można się zreflektować i zastanowić, a po co mnie to, gdzie jestem? Jaki ja jestem w tym, w czym jestem? Co ja takiego robię, że mnie jest coraz gorzej, aczkolwiek mam z tego tytułu profity? I okazuje się, że jestem w małżeństwie, które mi zupełnie nie służy. Pracuję w pracy, która jest dla mnie udręką, aczkolwiek mam fajne pieniądze. Jestem w projekcie, który realizuję i może mam z tego tytułu nawet nagrodę, ale tak naprawdę realizuję wbrew swoim wartościom, bo jest, no, trochę robię taką prostytucję i okazuje się, że chodzenie na psychoterapię może sprawić, że zostanę nagi, ale sobą. Będąc tam wszędzie, gdzie robię i mam z tego tytułu korzyści, no niestety mnie tam nie ma. Wybór jest radykalny.
Kto jest dzisiaj na to gotowy?
Oj, proszę Państwa, przypomina mi się taki był, nie wiem, czy Państwo pamiętają, tak spoglądam, może pamiętają, był taki film Krokodyl Dundee i on tam mówi, ta bohaterka, jego przyjaciółka z Nowego Jorku mówi, nie wiem, co by mój psychoterapeuta na to powiedział. Mówi, a kto to psychoterapeuta? A to wiesz, no idziesz i opowiadasz o sobie. Mówię, to idź do naszej Johnny tam w barze, jak jej wszystko opowiesz, będziesz otwarta jak stodoła. Więc nie chcę oczywiście bagatelizować, ale...
To jest punkt wyjścia.
Myślę, że no być może też tak. Ja tak sobie dzisiaj, za chwilę będziemy o tym mówić, o pomocy tym, którym wielka woda krzywdę wielką zrobiła. I myślę, że dzisiaj to, co się dzieje wśród tych ludzi, którzy są w pobliżu tragedii własnej.
Ale ja powiem, że dzięki tej tragedii, to jeśli chodzi o moją taką refleksję tego, co się wydarzyło i trochę oglądałam oczywiście
i
przez media
wydarza,
to mam taką refleksję a propos naszej tematyki, o której poruszamy, że na przykład jest taki napływ tych dzieci, no niestety chciałbym powiedzieć zaburzonych, ale też zaburzonych poprzez system, poprzez te social media i tak dalej, przychodzący po pomoc, ale na przykład przyjmowanie tych dzieci niestety jest ograniczone przez kontrakt, przez NFZ. Nie może przyjąć ktoś więcej niż jest wykazany. Psychiatra dziecięcy nie może przyjąć 10 dzieci dziennie potrzebujących, bo ma 5 godzin i nie może więcej. Ale gdy patrzyłem wczoraj na tragedię, kiedy próbowali w Nysie wał na przykład zatrzymać, bo coraz bardziej przysiąkał, to wszyscy, jak to się mówi, ręka w rękę rzucali te worki, żeby zatrzymać ten wał. Nikt nie patrzał, czy jest na 5 godzin przyjęty, czy on całą noc pracuje. Nikt nie obligował do tego, żeby się wykazał, czy on w ogóle ma papiery na to. Do czego zmierzam? Do tego, że kiedy dzisiaj mamy nawał tych dzieci, tych potrzebujących, to system mówi, nie możemy przyjąć tyle, możemy przyjąć tylko tyle, a reszta za 3 lata. Każdy przychodzi pilne, bo jest zalew, bo jest powódź, ale system mówi, no nie, ale my na to nie mamy pieniędzy. No okej, no niech się topią.
No mam nadzieję, że jednak nie chciałbym, żebyśmy dzisiaj tylko pesymistycznie
mówili. Nie, to jest realność.
O tym porozmawiali, no ale i z jednej strony to jest realność, tak. Ale obecność Państwa tutaj w moim studiu, w naszym studium świadczy o tym, że to nie jest tak, że poddajecie się, że
nie.
Cały czas
nie.
Chcecie...
Ja chciałem tylko powiedzieć, że w tej realności właśnie dopiero kiedy jest ręka w rękę w sytuacji tragedii, wszyscy mówią, widzimy teraz, jak człowiek człowiekowi pomaga, jak człowiek człowiekowi jest w stanie zrobić coś, wyjść ze strefy komfortu, żeby nie obligować się do systemu, tylko być po prostu człowiekiem.
Człowieczeństwo to podstawa. Zapominamy o tym, że też my mamy te pokłady w sobie. Ja wiem, że to być może czasami zwykła życzliwość w pracy. No my tu się staramy, co możemy robić, ale wiem, że to na pewno bardzo dobrze na nas wpływa. A jak mamy, nie wiem, zły humor, to na naszego kolegę też to może wpłynąć, ale ja nie chciałabym tutaj dobrych rad czy ci Małgosi dawać, bo to nie ja, tylko Państwo są psychoterapeutami. Chciałabym, żebyśmy troszkę o tej waszej konferencji naukowej powiedzieli, bo ja mam takie wrażenie, czytając program, że ona jest oczywiście dla specjalistów i dla tych, którzy chcieliby trochę, nie wiem, lepiej umieć radzić sobie w takich sytuacjach, w których się znajdują. Więc może powiedzmy, bo ona jest otwarta dla wszystkich, w tym sensie dla może pedagogów szkolnych, ale też może rodzice będą mieli na to czas. Jak to jest? Proszę mi powiedzieć, jak to, powiedzmy dwa zdania o tej sesji, która wprawdzie 5 października, czyli tak na początek roku akademickiego, od samego rana, więc jakby ktoś chciał dzisiaj już sobie zaplanować urlop, proszę bardzo.
No, my zapraszamy wszystkich. Zapraszamy także naszych pacjentów nastoletnich, zapraszamy ich rodziców, zapraszamy wszystkich, którym sprawy rozwoju, zdrowia, choroby nie są obojętne. Wszystkich tych, którzy chcą podyskutować, którzy chcą się przyjrzeć, którzy chcą się czegoś dowiedzieć i o czymś powiedzieć.
Czyli też coś zrozumieć. Może, no nie wiem, czy zaraz dzięki takiej dużej konferencji można własną psychoterapię przeprowadzić, ale może czegoś się można dowiedzieć.
No ona na pewno ma inspirować. Mhm. Bardziej o to chodzi. To nie jest przecież kurs, natomiast jest ta różnorodność tematów, no ma do tego zmierzać, żeby każdy coś mógł dla siebie znaleźć. Czy on będzie specjalistą, pedagogiem ze szkoły, czy rodzicem, czy właśnie tym nastolatkiem, tak żeby mógł jakieś ziarenko ze sobą zabrać.
Prelegenci prezentują i reprezentują dziedziny, które w ramach dzisiejszych czasów odzwierciedlają tę trudność i diagnostyczną, i terapeutyczną, czyli leczniczą. Ja może wtrącę jedno zdanie, trochę będzie złożone, ale postaram się, żeby było krótko, bo dla wielu ludzi różnica pomiędzy psychologiem, psychoterapeutą i psychiatrą jest prawie żadna, bo wszystko się na P zaczyna. Ale istotną jest to, że kiedy mówimy o psychologu, psycholog, czy kliniczny, czy w ogóle psycholog, jest kimś, kto korzysta z wiedzy psychologicznej, nauczył się diagnostyki, rozumie, jak funkcjonuje psychiczność człowieka i umie to zdiagnozować. To jest psycholog. Psychiatra to jest ten, który zauważa, że człowiek, który jest zaburzony na wielu różnych poziomach pod tytułem lękowy, ma zaburzenia depresyjne, psychotyczne, jest przez psychiatrę leczony farmakologicznie.
Czy moglibyśmy powiedzieć, że to jest psychiatra zajmuje się jakby chorobą?
Chorobą leczony pacjent jest w tej chorobie lekami. Psychoterapeuta zajmuje się tak samo pacjentem, też jego chorobą, ale nie korzysta ze środków farmakologicznych, tylko z umiejętności takiej prowadzenia rozmowy i poprzez konstrukcje, których się uczy, teoretycznych, rozumienia, dlaczego pacjent jest chory, i prowadzi psychoterapię. Czyli mamy psychologa, który diagnozuje, psychiatrę, który diagnozuje i leczy farmakologicznie, psychoterapeuta, który diagnozuje i leczy psychoterapią, czyli poprzez spotkanie i rozmowę z pacjentem.
Może też być tak, że są takie jednostki chorobowe, których psycholog nie
tak
rozwiąże, tylko tutaj powinien
tylko psychiatra. No oczywiście, jeśli jest ciężka depresja, jest pacjent psychotyczny, ma zaburzenia, które stanowią o ewentualnym zejściu z tego świata, bo ma myśli, tendencje samobójcze, farmakoterapia, czy nawet oddział psychiatryczny jest niezbędny, żeby mu pomóc, a wręcz uratować jego przed śmiercią. Psycholog jest od tego, czy w szkole, czy gdziekolwiek indziej, żeby poradzić pacjentowi, zdiagnozować go, ale pamiętamy, że psycholog nie radzi dlatego, że ma taką koncepcję życia, tylko radzi korzystając z wiedzy psychologicznej, czyli zna się na rozwoju człowieka, wie w jakim momencie dany rozwój jest zatrzymany, zablokowany, czy jest w cudzysłowie nieadekwatny do tego, czego się nauczy w rozumieniu stanu psychicznego.
To warto podkreślić, że badania światowe potwierdzają, że połączenie farmakoterapii i psychoterapii, tak, czyli tego leczenia medycznego i psychoterapii jest najskuteczniejsze w połączeniu. Czasem jest tylko jedno, czasem jest tylko drugie, ale jednak to kojarzenie w większości wypadków daje najlepszy efekt.
Jest jeszcze...
Wracając do tych prelegentów właśnie, no to oni reprezentują tę wiedzę, która dzisiaj jest bardzo trudną do zobaczenia, czyli pomocną w diagnozie. Czyli mówimy tutaj o, na przykład koleżanka będzie mówiła o poszukiwaniu miłości w internecie. No dzisiaj ludzie są bardzo, czują się osamotnieni. Poszukują kogoś i pytają, ale gdzie mam tą drugą połowę znaleźć? Na ulicy? No, słyszą, no tak, nie, niemożliwe.
Szukam no, ale przecież myśmy się kiedyś poznawali na ulicy, w parku.
Bo internetu nie było.
Na dyskotekach.
Gdyby pani miała internet wtedy, to na pewno by pani znalazła inaczej. Nie, inaczej.
Może tak samo.
Może tak samo, może gorzej. Będziemy mówili o i przybliżali tematykę zaburzeń wynikających z tożsamości płciowej, kiedy dzisiaj wiemy, że jest nieraz trudność dla i obiektów dla młodych ludzi, ale też i dla rodzin, dla rodziców, zrozumieć, jak to jest, że dzisiaj ktoś jest w płci takiej i czuje się, że od dawna czuje się innej płci, bądź zmienia płeć, bo inaczej na to patrzy. Jak to jest, będzie też mówił profesor z UJ-u z Krakowa. Będzie też mowa o takiej neuroróżnorodności, że człowiek się rodzi niby taki normalny, a jednocześnie jakby jest trochę jak Forrest Gump inny. Ta inność z jednej strony może być zaburzeniem, ale jest, z drugiej strony ta inność może być geniuszem, tak jak piękny umysł. Czyli jest poszukiwanie pewnego rodzaju takiego znalezienia się, dzisiaj mówimy o ADHD, czyli o takim neurorozwojowym zakłóceniu, które znowu z jednej strony można by powiedzieć, że jest nieadekwatne do mainstreamu, do takiego ogólnospołecznego bycia pośród innych, że nie usiedzi, nie zobaczy, nie skoncentruje się, ale równocześnie skoncentruje się na dziedzinie, która go tak pochłania, że staje się nieprzeciętny w swojej dziedzinie. Czyli nie mówimy, że ktoś jest mądry czy głupi, tylko chodzi o umiejętność znalezienia swojego miejsca w tak zwanym życiu społecznym. Będziemy mówili właśnie o tego rodzaju w tematyce, żeby przybliżyć i dla specjalistów, dla psychologów, psychoterapeutów, lekarzy, zajmujących się dziećmi, młodzieżą, dorosłymi, ale to, co powiedziała Ania, też dla ludzi, przepraszam, użyję takiej nieładnego słowa, dla normalnych, czyli dla tego kogoś, kto nie jest specjalistą, ale ma dzieci, jest rodzicem, potrzebuje zrozumienia, potrzebuje porozmawiać, usłyszeć, że tego rodzaju problematykę, w której jest, w której się znalazł, nie jest mu obca. Inni mają tak samo trudno i dlatego wstęp jest dla wszystkich wolny.
Będzie panel dyskusyjny, co też myślę, że jest szczególnie ważne. Będzie można wymienić myśli, będzie można wziąć udział w tej dyskusji, będzie można zapytać, będzie można odpowiedzieć samemu sobie i znaleźć odpowiedzi z zewnątrz. Myślę, że to też jest nie bez znaczenia.
No tak, ale tak sobie też myślę, słuchając Państwa, no przecież to nie są problemy, które się nagle nam ludzkości przydarzyły. Inni zawsze byli wśród nas, trochę od tej normy, chociaż tak jak Pani powiedziała, co to znaczy norma. Oni zawsze byli obecni. Społeczeństwo sobie jedne oczywiście lepiej, inne gorzej radziły. Mnie się wydaje, że to nie jest tak, że my dzisiaj jesteśmy jakoś szczególnie pod tym względem inni niż kolejne, niż takie poprzednie pokolenia.
No nie jesteśmy inni, tylko to, co ja
bardziej
zauważam.
Świadomi.
Nie, chodzi o to, że wcześniej mamy możliwość eksplorowania tego, wyrażania tego wszystkiego tak zwanego światu. Kiedyś chłopiec miał 7, czy tam dziewczynka 10, 12 lat, między sobą albo nic, nie miło komu co powiedzieć. A dzisiaj od razu pisze na Facebooku, pisze od razu, dowiaduje się, że inni mają to samo i wchodzi w ten zakres tej wymiany informacji, no, która z jednej strony można by powiedzieć, że jest taka fajna, bo inni też to mają, ale jednocześnie powoduje chaos w ogarnięciu, to co mówiła Ania, z uwagi na te informacje, dlatego że dzisiaj jest tak, jutro jest inaczej. Kto jak starszy z perspektywy wie, że w dojrzewaniu może być taka akceleracja dojrzewania, że nic się nie dzieje, naraz się wybucha, naraz się umiera, naraz się zakochuje, naraz chce popełnić samobójstwo, naraz, na końcu mówi, dobra, wszystko minęło. A kiedy jest się w akcji, to często dla ludzi młodych to, co się teraz dzieje maksymalnie, jest jedyną możliwą rozwiązaniem. Czyli samobójstwo, cięcie, eksploracja, krzyk, rozpaczy. A kiedyś było, no okej, krzyczał, no to krzyczał, no pokrzyczy i przestanie, bo mu to minie. Bo tak już jest u człowieka, że jak z powodzią.
Byli dookoła ci, którzy mówili, bo tak to minie, bo to minie jednak.
Tak jak powódź.
No bo ten młody człowiek tego
nachodzi
nie wiedział.
Powódź,
oni byli blisko.
Jest powódź.
Ci, którzy tak mówili.
I powódź minie. Powódź nie ma non-stop. Oczywiście dramat jest, kiedy jest powódź. Jest po powodzi, jest klęska. Ale za chwilę wszystko wróci do tak zwanej ogólnie przyjętej normy, że będziemy się cieszyć, jak na Florydzie. Jest huragan, wywali połowę domów, zbudują kolejne i się cieszymy. Będzie huragan, na pewno będzie.
No budują te takie domy czasami drewniane, więc łatwo poszło. Łatwo przyszło, łatwo poszło, to czasami tak jest. No ale tak naprawdę, proszę Państwa, tak się zastanawiam, to zresztą to jest taka może niezbyt odkrywcza diagnoza naszej rozmowy, ale za każdym razem mam wrażenie, że my tak naprawdę próbujemy sobie odpowiedzieć na pytanie bardzo proste, jak żyć? Co zrobić, żeby być szczęśliwym? Co zrobić, żeby nasze życie było wartościowe? No i odpowiedź jest ciągle taka sama. Nie jest łatwo.
Nie, no jest łatwo, jeśli się zrozumie, czym jest życie. Jeśli z życia się wypreparuje coś, co miałoby dawać jedynie szczęście, satysfakcję i iluzoryczność, że będę żył jak w raju, no to jest fikcja. Jeśli w życiu zrozumiem, że w życiu jest śmierć, w życiu jest choroba, w życiu jest uraz, w życiu jest grzech, w życiu jest kłopot, w życiu jest problem i w tym życiu to wszystko jest takie właśnie, to znaczy, że to jest życie. I wtedy nie trzeba ani rozpaczać, kiedy jest dramat, bo ono minie, każda rozpacz mija, każda choroba mija, albo się umiera z chorobą, albo się jest człowiek zdrowy i wszystko mija, pantarei. Ale jeśli nie mamy dystansu do tego wszystkiego, jesteśmy w akcji bezpośrednio, no to rzeczywiście jest albo euforia szczęścia, tak jak przy zaburzeniach osobowości jest idealizacja, że teraz wszystko natychmiast, zaraz na pełno, na zawsze. I za chwilę jest dramat, bo nic z tego nie zostało, jest dramat, trzeba popełniać samobójstwo, w życiu nie ma sensu. I oscyluje pomiędzy dwoma skrajnymi pikami. A życie jest pomiędzy dwoma brzegami. Czasami wyleje ta woda, ale ogólnie płynie z nurtem.
Są takie wspaniałe badania na Uniwersytecie Harvarda, które trwają już prawie 80 lat. Pewnie tutaj obecni może słyszeli, bo są popularnie, są gdzieś mocno popularyzowane, które pokazują, że ci, którzy mają 80 lat, ci, którzy dożywają tej 80-tki, gdzieś tam tym faktorem najważniejszym tego, że oni dożywają, że mają jakość życia na wysokim poziomie, to są dobre relacje. Nie? Gdzieś takie badali wszystko. Wszystko, co można sobie pomyśleć, że w człowieku można badać, no to oni od tego 38 bodaj roku cały czas badają już w tej chwili dzieci, wnuki tych osób. Nie? I gdzieś tam to jest to pytanie też, myślę, takie trochę filozoficzne, ale psychologiczne w sensie umiejętności, nie? Jak mieć dobre relacje.
No i myślę, że to jest też odpowiedź na jeden z większych takich dylematów, z którymi rodzice przychodzą po pomoc do nas w poszukiwaniu szczęścia dla swoich dzieci. Często jest tak, że rodzic mówi, wie pan, do niczego nie ma motywacji. I to się nawet ze sobą rymuje, że motywacja to relacje. Ale to jest tak bardzo trudne, żeby zrozumieć czasem, że rozwiązania są banalne.
No ale te relacje i te motywacje to przecież od dzieciństwa się buduje. Ja to przecież pamiętam, że no nie wiem, zresztą też widzę po dzieciach w mojej rodzinie, że no te maluchy kilkuletnie, to one mają ciągle motywację. Przecież zawsze mówimy, to są takie wiercidupki, że ciągle jak nie malują, no to skaczą, jak nie skaczą, to coś by zbroiły. Przecież to, że mają tyle energii, to
Ale to pani mówi o eksploracji świata. To jest zupełnie co innego.
No to przecież, ja nie wiem jak państwo, ale ja myślę, że mimo dość dużej ilości lat jestem wciąż ciekawa świata.
Ale ciekawość to jest jedna. Tu koleżanka mówi o relacji, czyli o tym, że nie trzeba robić ilościowo coś, żeby jakościowo to mieć. Czyli mówiąc krótko, to mieć, czyli jeszcze odwrotnie bym powiedział, czyli być. Chodzi o to, że jesteśmy w takim spinie ilościowym, że my wszystko musimy mieć na ilość. Nawet dzisiaj egzaminy słyszę, chociaż już sam nie egzaminuję, może na co dzień czasami nieważne. To jest analiza ilościowa, żeby nikt mi nie powiedział, że ja jako i subiektywnie oceniłem. A dlaczego nie subiektywnie oceniłem? Oczywiście, że subiektywnie oceniam. Ale nie, teraz jest trend taki, że musi być ilościowo. Wszystko musi być wymierzone. I podobnie trendy są w psychoterapii. Musi być taka instrukcja obsługi dla pacjenta, żeby on był efektywnie wyleczony. Coś bardziej mylnego, bo terapia nie polega na ilościowej analizie, tylko jakościowej. Co ty czujesz? A nie, co w związku z tym należy zrobić, żebyś ty tak czuł. I teraz w ramach tego konferencji będę między innymi mówił o roli terapeuty i takie można by powiedzieć kontrowersji wobec oczekiwań dzisiejszego świata, który jest światem ilościowym. My wszystko musimy wymierzyć, wyważyć, przeliczyć, wyrachować i udowodnić. Czyli to, co w nauce jest oczywiście należyte, czyli evidence basic, że musimy wszystko naukowo wypreparować i sprawdzić i żeby to było policzalne i mierzalne. Tak jest paradygmat. Ale patrząc na relacje, na poszukiwanie miłości, na bycie w relacji, no niestety nie da rady ilościowych determinant i paradygmatów zastosować. To jest tylko i wyłącznie i aż jakość. I to mamy dwa światy, jakościowy i ilościowy. I one są nie do połączenia. One są tylko do balansowania pomiędzy, że w pewnych kategoriach ilość, ale w pewnych kategoriach tylko jakość. Nie można tego wrzucić do jednego blendera i wymieszać, bo się nie da. Bo jeden wybiera drugie.
Ta jakość jest chyba największym współczesnym dylematem, bo fantazja na temat tej jakości jest bardzo różna, bo ona właśnie znowu musi być jakaś wykreowana i ułożona. To można by przyrównać do takiej historii, jak się z dzieckiem szło na plażę 30 lat temu i dziecko sobie siedziało, rodzice plażowali, a dziecko siedziało, bawiło się w piasku, a teraz jest projekt Zamek z piasku i rodzice wchodzą i po prostu zaczyna się aktywne kreowanie rzeczywistości. Dziecko by chciało może jakoś po swojemu, mniej doskonale i nie tak hucznie, nie z trzema wieżami, ale nie, musi być tak, bo po prostu trzy wieże muszą być, a to fosa. Dziecko nie wie, co to fosa, ale ma być fosa, bo to... I tak właściwie w pewnym momencie tego dziecka nie ma. Nie wiadomo, po co ono tam jest z tymi rodzicami na tej plaży.
To może jeszcze, no to też chciałabym może jakieś wskazówki. Jest coś takiego intuicja, nie wiem, czy w psychologii istnieje takie sformułowanie, ale może oczywiście, słuchajmy oczywiście intuicji. Ja wiem, że ona już kilka razy dobrze mnie pokierowała w życiu, ale...
Co to jest intuicja?
No właśnie.
No co to jest?
No tak mi się wydaje, że powinnam tak, a tak zrobić. Tak
znaczy,
mi się wydaje.
Mi się wydaje. Czuję tak, że właśnie to jest moje. Czyli mam mapę w mózgu, która jest moją mapą, moim szacowaniem tego, co mam wewnątrz w odniesieniu do tego, co jest na zewnątrz. I ono jest takim, można by powiedzieć, takim balansem, takim pewnego rodzaju mapą, kompasem, który mówi, co dla mnie jest dobre, ale niekoniecznie ilościowo użyteczne. I tu jest balans pomiędzy tym, on mi za bardzo nie pasuje, ale ma fajną rodzinę, fajnie będzie, może sobie życie fajne ułożę, będę miała z nim dzieci, będę mogła żyć mi życie szczęśliwe. Ale w środku mówi, coś, no ale to tylko intuicja, może bez sensu. Co będę słuchać samej siebie, chociaż chór całkowicie mówi zupełnie coś innego. Kogo słuchać?
Ale też czasami odwrotnie. Intuicja mi mówi, to jest ten jedyny. A cała rodzina znajomi mówi, daj spokój.
No i teraz za czym pójdziesz?
No nie wiem, to zależy, jak zakochana.
Wszyscy wiemy.
No. Intuicja moja jest osobistym kompasem.
No tak, ale jesteśmy przez wiele lat jednak uczeni, no nie słuchaj tej intuicji.
No ale no właśnie, to właśnie to jest to. Chór mówi co innego, a to moje jedyne na świecie mówi coś innego. I teraz kogo słuchać? Jedynego czy chóru, czy ilości, która krzyczy całym głosem, nie, zostań w domu, nie wychodź. A intuicja mówi, czemu nim wychodzić? Przecież nikt nie umiera na ulicy, nie leżą trupy. Ja wyjdę, bo to mi służy, bo to jest dla mnie zdrowe. Buntuję się na to, że dzieci pozostały pozamykane w szkołach, bo mają pozornie zarażać dorosłych. No niech zarażają, takie życie. Idę, wychodzę, służę, dzieci są społeczne, a dzisiaj wszyscy mówią, ale zobaczmy, jakie teraz są reperkusje tego na lata, na pokolenia będzie, że dzieci zostały zamknięte w takim krytycznym okresie rozwojowym bez innych dzieci. A to nie było wiadomo wcześniej? Wiadomo, że tak będzie. Jeśli psychologowie się znają na tym, to w okresie rozwojowym bycie z rówieśnikami jest podstawą funkcjonowania. Dla rozwoju, dla bycia w dynamice rozwojowej, eksploracji świata. Ale to, że w tej eksploracji ktoś może wpaść i umrzeć, no takie jest życie.
No ale racjonalność będzie nam podpowiadała, że no właśnie akurat jeżeli mówimy o tym zamknięciu, no racjonalność nam wtedy mówiła, no dobrze, nie wyślemy tych dzieci, no bo przyjdą dziadków za
każdym. To nie jest racjonalność, to jest uległość systemowi.
Racjonalność nie musi być naprzeciwko intuicji, bo racjonalność
oczywiście
mówi nam
jest częścią?
O tym, że chce...
No, jest komplementarna do intuicji przy zdrowym zdrowiu.
Bo ja sobie stawiam pytania, ja chcę odkryć dalej, więcej, podważyć swoje przekonania, to też jest szalenie ważne, tak, że mam jakieś przekonanie, które no, na bazie no, coś chcę zrobić, coś mi się wydaje, że jest dobre. No dobra, może, może warto sprawdzić coś innego.
I tak jaki pani lubi zapach na przykład?
Kapitalne.
Jaki pani lubi zapach? Pierwszy z brzegu. No na przykład.
Na konwalię.
Na przykład. I co tu jest nieracjonalnego?
No to...
To jest moje czucie, że lubię konwalię. Racjonalizm jest niczym innym, czy ta racja jest strukturą poznawczą, która osądza to, co ja czuję. To nie jest... To jest komplementarne, czyli jedno zawiera w drugim, a nie jest opozycyjne, że jak jedno, to nie może być drugie. Chyba, że racjonalność wynika z uległości i przyjęcia czyni ich innych sądów, a nie własnych.
No, myślę, że podlegamy ciągle takim sądom. To już na tak sobie myślę na zakończenie, czy państwo o tej intuicji w czasie terapii mówią? Mówią ludziom, żeby... Ja mówię o tej intuicji, ale też mam na myśli to, żebyśmy siebie bardziej akceptowali, kochali, nie wiem, byli dla siebie bardziej życzliwi. Czy to też jest element terapii, żebyśmy w ogóle umieli siebie zaakceptować? Boję się, że jako społeczeństwo najczęściej to mamy problem sami z sobą i dopiero potem z naszymi dziećmi, z naszymi relacjami, że tak naprawdę to my tak siebie...
W ogóle podczas terapii dużo nie mówimy.
Czyli to my, pacjenci powinni mówić, tak?
No tak.
Ale kiedyś no jakiś moment nadchodzi, że musicie coś powiedzieć.
Na przykład pytanie, dlaczego pani się nie akceptuje? A nie, że pani powinna się akceptować. To powinnaście można zwrócić do śmietnika. Chodzi o to diagnozę, dlaczego się pani nie akceptuje, z jakiego tytułu.
To dość szybko wychodzi,
nie? I cały czas eksplorujemy, co tam jest na dnie, że po prostu, przepraszam, w środku śmierdzi. A nie wrzucamy kolejnego zapachu, żeby było ładniej.
Proszę państwa, mieliśmy znaleźć odpowiedź, jak to terapeuci, dlaczego chodzić, dlaczego nie chodzić, a ja tak naprawdę teraz nie wiem, bo z jednej strony, jak będziemy, jak tu żeśmy na początku powiedzieli, z jakimiś głupotami chodzić, to mało, że wam czas zabieramy i tym, którzy są najbardziej potrzebują was, nie będziecie mieli dla nich czasu, ale z drugiej strony, jak tam, to być może rzeczywiście można na jedną terapię przyjść tylko i może się okazać, że... Nie wiem, czy państwo często mówią, ale pani to umie poszukać. Często?
No czasami się tak wydarza, jak widzimy, że pacjent mało zmotywowany lub albo problem właściwie jest takim problemem, który jest bardzo jakiś prozaiczny.
Albo go tak naprawdę nie ma, tylko mówimy, że to jest takie modne. Proszę państwa, myśmy dzisiaj, mam takie wrażenie, że myśmy tylko dotknęli tematu. To znaczy, tak, ja to dotykam to raz tego, ale chciałabym, żebyśmy na zakończenie powiedzieli właśnie, bo powiedzieliśmy, że jest możliwość spotkania się z wami. Ja myślę, że to też może być dobre, ciekawe doświadczenie przyjść i po prostu zobaczyć, posłuchać. Nie musimy zaraz się wymądrzać, my nie musimy mieć wiedzy na każdy temat, nie musimy się w każdej sferze wypowiadać, tylko może zróbmy to dla siebie na uczmy się, przyjrzyjmy się temu. Gdzie, kiedy? 5 października, gdzie to będzie? Na Krakowskiej, na Uniwersytecie? Jak tutaj może powiedzmy szybciutko?
Na Uniwersytecie w dużej auli, największej, którą mamy.
A, czyli można się, przepraszam, nawet tam będzie na górze usiąść, posłuchać.
Aula jest bardzo duża, więc dla każdego jest miejsce, wstęp jest wolny, można się zapisać. Chcielibyśmy, żeby było, oczywiście się każdy zapisał, żebyśmy też wiedzieli, jak to wygląda, jak zadysponować tym.
Czyli to wszystko jest na stronie waszego...
Jest na stronie Zachodniopomorskiego Instytutu Psychoterapii. Tak samo też na stronie Instytutu Psychologii Uniwersytetu.
Jak państwo będą chcieli, to państwo znajdą. Ja tylko powiem, że naszymi gośćmi dzisiaj byli Sylwia Roszkiewicz, Anna Borkowska-Makarewicz, Agnieszka Chybowska-Sandecka, dr Roman Szałachowski, przepraszam, i jeszcze dr Ryszard Kamiński. Bardzo dziękuję. Zapraszam na właśnie tą sesję, na to spotkanie 5 października na Krakowskiej. To dla państwa jest między innymi.